Niedziela, 24 sierpnia. Kodeks Przymierza. Nadając prawo na Synaju, Bóg ustanowił podstawę nauczania swojego ludu, jak przez łączność z Nim, Jego wyznawcy mogą wieść święte życie. Jednak zasady prawa muszą być stosowane w codziennym życiu, a zatem Bóg ustanowił szereg dodatkowych przepisów, które można nazwać Kodeksem Przymierza. Obowiązkiem sędziów było pilnowanie przestrzegania tych przepisów i właściwego ich stosowania. Umysły ludzi, zaślepione i upodlone niewolą oraz pogaństwem, nie były przygotowane, by w pełni docenić doniosłe zasady 10 przykazań Bożych. Aby lud mógł je lepiej zrozumieć i wprowadzić w życie, zostały dane dodatkowe przepisy ilustrujące i odnoszące się do zasad dekalogu. Prawa te zostały nazwane sądami z dwóch powodów, ponieważ były sformułowane z nieskończoną mądrością i sprawiedliwością, a także dlatego, że zgodnie z nimi sędziowie mieli wydawać wyroki. W przeciwieństwie do 10 przykazań zostały dane jedynie Mojżeszowi, a on miał je oznajmić ludowi. Jakie przepisy zostały dane Izraelitom w kwestii hebrajskich niewolników, zabójstw i przestępstw dotyczących okaleczenia? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 21:1-32. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam średnik, a jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy. Jeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie. Jeżeli przeznaczył ją dla swego syna, postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych 3 obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczy ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Jeżeli pokłócą się mężowie i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, ale musi położyć się do łóżka, to gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i zaleczenie. Jeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany. Jeżeli jednak przeżyją dzień lub 2, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Jeżeli 2 mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy tak, że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. A jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb. Jeżeli wół zabodzi mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa, właściciel zaś wołu będzie niewinny. Jeżeli jednak wół budło od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował, i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Jeżeli jednak nałożono na niego okup, to da jako okup za swoje życie tyle, ile na niego nałożą. Jeżeli zabodzie na śmierć chłopca lub dziewczynę, postąpią z nim według tego samego prawa. Jeżeli wół zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać jego panu 30 sykli srebra, a wół będzie ukamienowany. Kodeks przymierza został zapisany w kilku rozdziałach. Celem tych przepisów było zahamowanie lawiny zła i zbudowanie uporządkowanego społeczeństwa. Przepisy dotyczące niewolnictwa miały szczególne znaczenie, gdyż nadawały tej instytucji ramy, dzięki którym nie należy jej mylić ze współczesnym czy średniowiecznym niewolnictwem nieopartym na żadnych zasadach. Hebrajscy niewolnicy byli pod ochroną prawa i mieli być traktowani, jak przystało na ludzi. Średniowieczne i współczesne praktyki niewolnicze czyniły i czynią niewolników własnością tych, którzy ich posiadają, i pozwalają właścicielom robić z niewolnikami, co się im podoba. Biblijne przepisy ściśle regulowały zjawisko niewolnictwa. Niewola została ograniczona do 6 lat. Druga Księga Mojżeszowa 21:1-2. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego. 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Księga Jeremiasza 34:8-22. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, po zawarciu przez króla Sedekiasza przymierza z całym ludem w Jeruzalemie w sprawie ogłoszenia im wyzwolenia, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, Hebrajczyka albo Hebrajkę, aby nikt wśród nich nie trzymał w niewoli Judejczyka, swojego rodaka. I wszyscy zwierzchnicy, i wszyscy lud, którzy zawarli przymierze, zgodzili się na to, że każdy wypuści na wolność swojego niewolnika i swoją niewolnicę, aby ich nadal nie trzymać w niewoli, zgodzili się na to i wypuścili na wolność. Lecz potem cofnęli swoją zgodę i ściągnęli z powrotem niewolników i niewolnice, których wypuścili na wolność i zmusili ich do służby jako niewolników i niewolnice. Wtedy doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści, tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja zawarłem przymierze z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli, tej treści, po upływie 7 lat każdy wypuści na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał, przez 6 lat będzie twoim niewolnikiem, potem puścisz go wolno od siebie, lecz wasi ojcowie nie usłuchali mnie i nie nakłonili swojego ucha. I nawróciliście się dzisiaj, i uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie, każdy swojemu bratu, i zawarliście przede mną przymierze w domu, który jest nazwany moim imieniem. Lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście moje imię, każdy bowiem ściągnął z powrotem swojego niewolnika i swoją niewolnicę, których wypuściliście na wolność według ich życzenia, i zmusiliście ich do służby jako waszych niewolników i niewolnice. Dlatego tak mówi Pan, wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego, więc ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi. I postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawarli przede mną, jak z cielcem, którego rozcięli na dwoje i przeszli między jego połówkami, z książętami Judy i z książętami Jeruzalemu, dworzanami i kapłanami, i z całą ludnością kraju, którzy przeszli między połówkami cielca. Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych. A Sedekiasza, króla judzkiego i jego książąt wydam w ręce tych, którzy czyhają na ich życie, i w ręce wojska króla babilońskiego, które się od was wycofało. Oto ja wydam rozkaz, mówi Pan, i sprowadzę je z powrotem na to miasto, i będą walczyły przeciwko niemu, zdobędą je i spalą ogniem, a miasta judzkie obrócę w pustynię, gdzie nikt nie mieszka. A w 7 roku wszyscy niewolnicy mieli być wyzwoleni, o ile nie zechcieli pozostać i nadal służyć swemu Panu. Ponadto panowie niewolników musieli im zapewnić odpoczynek każdego 7 dnia tygodnia oraz zatroszczyć się o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. choć w większej części świata nieludzka instytucja niewolnictwa dającego właścicielom nieograniczone prawo dysponowania życiem niewolników została obalona, to jednak jakie jej przejawy nadal występują i co możemy uczynić, nawet mając dość ograniczone